Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Już prawie żółta łódź podwodna i wszyscy razem z żółtą łodzią podwodną dopłynęli do 14 lipca. Dziś w Paryżu oczywiście obchody kolejnej rocznicy rewolucji francuskiej, ale Francuzi żyją nie obchodami 14 lipca, tylko meczem. Dziś o godzinie 21 reprezentacja Francji wybiegnie na boisko i zmierzy się z reprezentacją Hiszpanii. To będzie mecz o wszystko, czyli mecz o to, kto zagra w finale Mistrzostw Świata. Ale nie o Mistrzostwach Świata, nie o piłce nożnej będziemy rozmawiać w poranku, tylko o tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej. Już mamy połączenie z Waszyngtonem. Profesor Adam Prokopowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu. No, nie dzieje się tak dobrze, panie redaktorze, jak pan dokładnie wie, bo w zasadzie jesteśmy w tym samym punkcie, jak w którym byliśmy miesiąc temu. To znaczy zostały z powrotem podjęte działania Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi. To jest już trzeci dzień bombardowania i ataków przez jednostki amerykańskie różnego rodzaju punktów w Iranie. Codziennie mniej więcej atakuje się około 100 punktów militarnych. W większości są to jednostki militarne lub urządzenia militarne wzdłuż cieśniny Hormuz. I jest to związane z tym, że z kolei Iran zamknął tą cieśninę, na co znowu Stany Zjednoczone odpowiedzą od dnia dzisiejszego z powrotem wprowadzeniem blokady cieśniny Hormuz. Jest to wszystko powiązane z tym, że to memorandum, o którym mówiliśmy, wzajemnego porozumienia, zostało zerwane zarówno przez jedną, jak i drugą stronę, przez pana prezydenta Trumpa, nawet tak bardzo ostro, który powiedział, że ma do czynienia z niepoważnymi wariatami, z którymi nie można się dogadać. W każdym razie sytuacja jest niesłychanie skomplikowana i mamy to, że będziemy mieli chyba przez następnych kilka dni dosyć zintensyfikowane działania Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi. Cała sytuacja w Iranie na dzień dzisiejszy i kwestia tego, że tego to porozumienie nie mogło być wdrożone, wynika chyba również z założenia tej całej inwazji Stanów Zjednoczonych na Iran. To znaczy jednym z celów tej inwazji była zmiana reżimu. No, ten reżim zmieniono poprzez wybicie pierwszej grupy ludzi rządzących, następnie drugiej grupy rządzących. Została trzecia grupa, która jak się okazało jest znacznie bardziej radykalna niż te dwie pierwsze grupy, których już nie ma. W związku z tym sytuacja jest negocjowana w taki sposób, że jest kilka osób, które chce coś wynegocjować, natomiast jest cała grupa powiązana z armią rewolucyjną, która mówi nie, absolutnie nie, my będziemy walczyli do ostatniego Irańczyka. Oczywiście to jest bardzo czarny scenariusz, gdyby do tego doszło. Tym bardziej, że włączamy w to różnego rodzaju elementy religijne. I tu na sekundkę chciałbym tylko powiedzieć, żeby pokazać, jak ciężka jest sytuacja Stanów Zjednoczonych oraz kwestia walki z krajami muzułmańskimi. Otóż odbył się pogrzeb Ali Khomeiniego, czyli tego supreme leader, tego głównego lidera religijnego Republiki Islamskiej Iranu. I generalnie mówiąc, ocenia się, że w tych wszystkich ceremoniach związanych z pogrzebem uczestniczyło około 10 milionów ludzi. Również rząd irański otrzymał depesze kondolencyjne od ponad 100 krajów na świecie. A więc mamy tutaj pewną moc tego społeczeństwa, która wydaje mi się została niedoceniona. Czy ta moc wynika z tego, że jest kolosalna przemoc służb bezpieczeństwa, takich jak nawet my nie znamy w Polsce w okresie stalinowskim i że ci ludzie są zastraszeni i wielu działaczy opozycji zostało po prostu wybitych, czy jest to przekonanie wynikające z wiary muzułmańskiej, no to nam się jeszcze okaże. W każdym razie sytuacja ze zmianą tego systemu i tego rządu w Iranie będzie niezwykle ciężka. Drugą rzeczą, o którą miano walczyć podczas tej agresji, to jest kwestia tego wzbogaconego uranium, które jest gdzieś tam schowane w Iranie. To jest uran wzbogacony do 60%, żeby wyprodukować bombę atomową potrzeba ponad 80%, ale to już od 60 do 80 stosunkowo szybko można przejść. Kwestia tylko, w jaki sposób teraz zabrać to Iranowi, żeby takiej bomby atomowej nie mógł wyprodukować. Oni mają materiał na mniej więcej 10-11 jednostek bomb atomowych. I teraz gdzie on jest? No, są tu różne teorie, to znaczy Amerykanie będą w tej chwili starali się zbombardować oraz zmniejszyć perspektywę tego, że one są w dwóch miejscach w Iranie, to znaczy przy nuklearnym kompleksie w Natanz oraz w jednostce, która nazywa się Fordo, to jest jednostka koło miejscowości Qom. To było laboratorium, które jest schowane około 80 do 90 metrów pod skałami i które było już uprzednio atakowane. Natomiast wywiad, zarówno amerykański, a zwłaszcza wywiad izraelski, dowiedział się ostatnio, że być może ta cała ilość uranu została podzielona na mniejsze jednostki i schowana gdzieś w różnych miejscach w Iranie. A więc generalnie mówię to dlatego, żeby Państwu pokazać, że załatwienie sprawy uranu podczas tej inwazji będzie bardzo ciężkie, a to jest niesłychanie istotne dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, dla bezpieczeństwa Europy. Na marginesie, zdarzyło się również coś interesującego, czego ja się osobiście nie spodziewałem. Jeb Bush, czyli brat dwóch, syn starszego Busha i brat młodszego Brusza, prezydentów Stanów Zjednoczonych, wystąpił ostatnio z oświadczeniem, że zgodnie z jego informacją Iran ma około 90 jednostek na Kubie dronowych, które może wykorzystać w stosunku do miast w Stanach Zjednoczonych. To jest informacja, która w tej chwili jest analizowana przez służby, ale w każdym razie widzimy, że Iran do tej nienawiści do Stanów Zjednoczonych podchodzi z użyciem wszelkich środków, które na dzień dzisiejszy ma. A więc będziemy mieli tam na pewno dużą i ciężką sytuację. Żegluga będzie na pewno zmniejszona przez cieśninę Hormuz w stosunku do tego, co było w ostatnim tygodniu. Stany Zjednoczone również, i to chyba tak troszeczkę na złość Iranowi, mają zamiar nałożyć opłaty na statki, które będą tamtędy przepływały. Zobaczymy, jakie to będą opłaty i czy one będą w rzeczywistości wdrożone. Amerykanie również wykorzystują pewne nowe jednostki, jeśli chodzi o atak na nabrzeżne, czy rafinerie, czy nabrzeżne porty, czy piersy, które tam się znajdują. To są takie łodzie, które są w pełni załadowane ładunkami wybuchowymi i które samo naprowadzają się przy użyciu częściowo sztucznej inteligencji na te miejsca, w których należy zniszczyć instalacje irańskie.
A czy wiadomo, jaki jest bilans strat zarówno po stronie irańskiej, jak i po stronie amerykańskiej, bo wiemy, że amerykańskie bazy czy w Arabii Saudyjskiej, czy w Jordanii, czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostały zaatakowane.
To jest tak i na to odpowiem bardzo dyplomatycznie, dlatego że nie mam prawa przekazać informacji, która nie jest przekazywana przez rząd amerykański. To znaczy są już w tej chwili większe straty w ilości zabitych i ranionych żołnierzy amerykańskich, natomiast nie są one ujawniane oficjalnie, dlatego może poczekajmy na fakty, a nie spekulujmy. Natomiast w rzeczywistości te ofiary są i zresztą tego należało się spodziewać. Jeśli chodzi o jednostki irańskie, trudno to powiedzieć, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, kto reprezentuje kogo, a Armia Rewolucyjna takich informacji nie podaje. Natomiast na pewno te straty będą znacznie większe niż po stronie po stronie amerykańskiej.
Jest też informacja o tym, że Hutu zaatakowali lotnisko w Arabii Saudyjskiej, ale też jest znak zapytania, co na to wszystko wojska Izraela, bo na razie Jerozolima milczy.
Wojska Izraela, tak. Wojska Izraela na razie czekają na rozwój sytuacji. Zobaczymy, jaki będzie sukces Amerykanów. Natomiast jest to robione celowo, to znaczy, ponieważ Izrael na świecie dostał tak bardzo dużo negatywnych opinii za swoje działania w zasadzie na każdym z frontów. Izrael ma swoją opinię na temat tego, co robi, to znaczy uznaje, że broni niepodległości i bezpieczeństwa swoich obywateli. Nie jest to tak widziane na całym świecie. W związku z tym, tym razem główny ciężar ataku przejęła na siebie armia amerykańska.
To zmieńmy na chwilę temat. Trump zmienił zdanie na temat prezydenta Zełenskiego, na temat wojny na Ukrainie. Czy to jest tylko wiadomość prasowa, czy to jest też realna zmiana polityki amerykańskiej?
To znaczy, jako taka ciekawostka, to mogę powiedzieć, że pan prezydent Trump w stosunku do swoich współpracowników bardzo często zmienia zdanie, to znaczy jednego dnia lubi pracownika, drugiego dnia takiego pracownika nie lubi. Natomiast rozmawiamy tutaj o konkretnych faktach. To znaczy, prezydent Zełenski zaproponował bardzo istotny krok. To znaczy zaproponował przekazanie licencji na budowę patriotów w Ukrainie, żeby na Ukrainie można było te pociski produkować. Pan prezydent Trump w rozmowach na to się generalnie mówiąc zgodził. Natomiast droga do tego, żeby ta licencja została wydana, jest jeszcze w moim przekonaniu bardzo długa, ponieważ to trzeba przedyskutować z całym kompleksem militarnym Stanów Zjednoczonych oraz z tymi, którzy mają tą licencję na dzień dzisiejszy. Po drugie, przeanalizować geopolityczne efekty przekazania takiej licencji. Jeśli chodzi o pierwszy punkt, to już w Waszyngtonie w tej chwili są dosyć ostre dyskusje pomiędzy tymi, którzy są za przekazaniem i tymi, którzy są absolutnie przeciwko przekazaniu licencji na jeden z najlepszych środków obronnych wynalezionych przez Stany Zjednoczone. Tym bardziej, że opinia o tym, co się dzieje na Ukrainie i opinia o rządzie Zełenskiego w wielu środowiskach jest taka, że jest to partner, ale to jest partner, który zmienia swoje opinie, zmienia swoje działania i w takim razie nie można w 100% na dzień dzisiejszy w sytuacji wojennej liczyć, że wszystkie warunki umowy zostaną wykorzystane. Jako ciekawostka mogę powiedzieć, że pojawiły się również opinie, że być może lepiej byłoby wzmocnić stosunki z najlepszym partnerem, który jest w regionie, to znaczy z Polską, i spowodować to, aby taka licencja, czy nawet może nie licencja, ale fabryka, którą prowadziliby Amerykanie, zostałaby umieszczona na terenie Polski i w ten sposób można byłoby w jakiś sposób ten problem rozwiązać. Natomiast przestrzegałbym przed zbyt szybkimi wnioskami, bo nawet przy umiejętnościach pana prezydenta Trumpa wydaje mi się, że będzie miał bardzo duże trudności, jeśli chodzi o wdrożenie tego pomysłu. Dla Polski zrobienie takiego zakładu, który produkowałby patrioty na Ukrainie, może być troszeczkę dyskusyjne, bo koniec końców popatrzmy na to, co stanie się z Polską za 10-20 lat. Przy planach Niemców i przy sytuacji faktycznej Ukrainy Polska zostanie otoczona z jednej i z drugiej strony przez kraje, które będą najbardziej uzbrojone w Europie. I to wszystko byłoby w porządku, pod warunkiem, że założymy, że stosunki pomiędzy tymi krajami będą układały się prawidłowo. No a one, tak jak widzimy przez ostatnie kilka tygodni, nie ukazują, tak prawidłowo się nie zawsze układają, mimo że jest jednoznaczne poparcie w społeczeństwie polskim i w społeczeństwie amerykańskim również dla narodu ukraińskiego za walkę z Rosją. Natomiast poza takim poparciem są jeszcze działania dyplomatyczne, działania rządowe i tak dalej. Na marginesie działań rządowych to prezydent Zełenski z różnych względów postanowił zmienić rząd, odwołał premiera, odwołał szereg ministrów. Trudno na dzień dzisiejszy jednocześnie wskazać, jakie są przyczyny tej zmiany, bo o efektywności rządu w sytuacji wojennej i w sytuacji ekonomicznej Ukrainy trudno jest dyskutować. Natomiast fakt jest faktem, że taka totalna roszada zostanie w tej chwili zrobiona. Na marginesie, jeśli mówiliśmy o tym konflikcie ukraińsko-polskim na stosunek do historycznych wydarzeń z UPA, to ja ostatnio powziąłem informację, która mnie zaskoczyła, bo nie wiedziałem, że na terenie wschodniej Polski jest stosunkowo duża ilość pomników dla bohaterów UPA, które zostały ufundowane w latach 1990 i dalszych przez środowiska w większości kanadyjskie czy amerykańskie. Są to małe pomniki, które gdzieś tam można znaleźć, ale to są pomniki, które wychwalają tych ludzi, których my z kolei uznajemy za zbrodniarzy wojennych. No ale z drugiej strony ja też patrzę na to z punktu widzenia faktów, bo zastanawiam się, co jest tym elementem łączących Ukraińców w sferze wspólnej idei. Ukraina nie istniała jako państwo, jeśli weźmiemy to historycznie w ciągu ostatnich 20 lat, to jest 20 lat, kiedy to państwo istnieje, a Ukraińcy byli pod różnymi rządami. I teraz co ich łączy? Jaka idea? Jaka historia? To jest ciężko powiedzieć. Niektórzy specjaliści mówią, że właśnie dlatego prezydenci Ukrainy zaczęli odwoływać się do tych doświadczeń ukraińskich najnowszych, a te doświadczenia najnowsze, no to byli bohaterowie i z ich punktu widzenia bohaterowie UPA, którzy walczyli o niepodległość Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. I tu mając bardzo krytyczny, osobisty pogląd na ten temat, muszę podkreślić, że jest to element, który jest bardzo często podnoszony ostatnio w dyskusjach w Stanach Zjednoczonych.
Panie profesorze, dobrze, to już na zakończenie i krótko. Donald Trump zdecydował się na kolejne sankcje w stosunku do Rosji. Dlaczego?
Dlatego, że przekonywał go o tym między innymi Lindsey Graham. To jest senator ze stanu południowej Karoliny, który dwa dni po spotkaniu z prezydentem Zelenskim wrócił do Stanów Zjednoczonych, porozmawiał z prezydentem Trumpem i zmarł. Ale to on i senator Blumenthal starają się od wielu miesięcy na tego rodzaju działania, żeby przekonać na tym prezydenta Trumpa. Prezydent Trump na dzień dzisiejszy, i to z kolei tak się mówi, jest bardziej skłonny do współpracy z Ukrainą, ponieważ otrzymuje informację, że to Ukraina w tej chwili jest tą stroną, która wygrywa wojnę. Co nie jest zgodne z prawdą, chociaż Ukraina ma zdecydowane sukcesy wojenne, to znaczy niszczenie rafinerii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony, jeśli weźmiemy linię frontu, to ta linia frontu no niestety przesuwa się cały czas na zachód i jest bardzo istotny moment w tej chwili. Jeśli jeszcze parę miejscowości, nie będę wchodził w tej chwili w szczegóły, zostanie przejętych przez wojska radzieckie, to oni przejmą cały obszar w Donbasie, który został specjalnie ufortyfikowany na wypadek agresji Rosji. Po tym są w zasadzie pola i dalej jest Kijów. A więc ta sytuacja jest w tej chwili niesłychanie ważna i na tym froncie Rosjanie przeważają.
O czym prosto z Waszyngtonu powiedział profesor Adam Prokopowicz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Jest godzina 7:33, przynajmniej w Warszawie. Posłuchamy piosenki. Jest zespół, młody zespół, Mlecze, może ty też.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.